Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam. Ogród, stare drzewa, duża scena, na niej Grzegorz Tomczak z elektryzującą piosenką. Za chwilę pojawią się Hanna Banaszak, Leszek Wójtowicz. Wszystkich serdecznie podejmuje profesor Jarek Maszewski. To jego rodzinny ogród i to on tu jest gospodarzem. Cofamy czas.
Do końca nie wiadomo było, czy przyjedzie. Nie zawiódł nas. I dotarł do ogrodu Jarka Maszewskiego, gdzie odbyło się, gdzie jeszcze się odbywa niezwykłe spotkanie ojca jezuity Wacława Oszajcy z przyjaciółmi. Spotkało się około 200 osób.
Żyć tobie przyszło w kraju nad Wisłą, ty to masz szczęście.
Działo się to w dniu 30 sierpnia 1992 roku. Występowałam w podwójnej roli, prywatnie, bo lubię ojca Oszajcę i jego poezję, a jednocześnie służbowej, bo relacjonowałam dla radia to spotkanie. Co jest w tych jezuitach, że tak przyciągają ludzi, i to w Poznaniu, do którego wrócili 100 lat temu. Co było szczególnego w ojcu Oszajcy?
Zgrabnie romantyczną wiarę krzesał, trochę niezorientowany, bo w tym kraju tak kochanym dawno nie był już widziany. Może Norwid, bo coś pludu, że łza gdzieś z nad planety spada i groby przecieka, ale skąd by wiedział, że na jego słowa ktoś tu jeszcze może czekać? Teraz w modzie nie Norwidy, filozofy okrybidy, więc czy i ten głos? Było ciemno, więc sam nie wiem jak do domu wprost doszedłem i do siebie. Było ciemno, a i ja czułem się jak w niebie, choć dlaczego nie wiem. Z pochyloną głową stałem, wierzcie, ja nie zwariowałem, lecz jak dziecko powtarzałem wciąż na głos. Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą. Ja to mam szczęście, mój kraj szczęśliwy, piękny, prawdziwy, ludzie uczynni, w sercach niewinni. Mój kraj szczęśliwy. Co ja mam powiedzieć? Bracia i siostry, ponieważ nie lubię czekać, podkładać życia na zaś, na jutro, na pojutrze, starałem się być, no właśnie z wami, z wieloma innymi ludźmi. I to mi pozostanie, to co było w was, co było we mnie, co było w wielu, wielu innych ludziach. Nie chciałbym odchodzić z Poznania w żaden sposób. I myślę, że to nie będzie odejście, ponieważ pozostało w nas, we wszystkich, we mnie, wierzę, że również w was, wszystkich moich przyjaciołach, pozostało coś, co pozwoli nam nadal istnieć i w różnych miejscach odkrywać znowu nową poezję, nową pieśń, nowe piękno każdego dnia, tego, który przyjdzie. Natomiast gdyby drogi prowadziły przez Toruń i gdyby nie prowadziły, zapraszam na kieliszek chleba. Także coś tam się zawsze znajdzie. Wybaczcie, jeśli gdzieś komuś nastąpiłem na odcisk, a uważam, że nie trzeba na siebie zbytnio uważać. W związku z tym może dlatego tak mi się dobrze tutaj w Poznaniu żyło i za to jestem ogromnie wdzięczny i za to Bóg zapłać. Tak samo jak za ten wieczór. Pięknie, pięknie dziękuję.
I zabrał głos Jarek Maszewski.
Jest kilka anegdot, ale ta jest najsympatyczniejsza. Mianowicie kiedyś zaprowadziłem Wacka do dwóch bardzo zdolnych studentek, a z racji tego, że od
ładne
lat...
Były.
Ładne były. Znaczy od lat pracuję w szkole plastycznej, więc stale jest problem talentów, które się nie są w stanie zrealizować, bo nie mają osobowości artystycznych. I pokazuję Wackowi dwie wybitnie utalentowane dziewczyny i mówię, słuchaj, są zdolne, nie pracują. Wacek mówi tak, słuchaj, Pan Bóg wszystko wybaczy, ale jak dał komuś talent i ten ktoś nie pracuje, to tego nie wybaczy. Będzie się smażył w ogniu piekielnym. A ja mówię, słuchaj, one są wybrane, ale nie powołane. On mówi, kochany, to jest prosta sprawa, powołanie można sobie wmówić.
Ja to powiedziałem.
Ale słuchajcie, ja się tym tak przejąłem, że z wrażenia, chociaż nigdy tego nie robię, na Radzie Wydziału napisałem wierszyk. I on jest egzaltowany, ale ponieważ problem talentu tutaj krąży, ja wam go powiem. Niesieć na skrzydłach swojego talentu, wiem, jest cholernie uciążliwy. Musi latać codziennie, musi latać swobodnie. Tak trudno dbać o wolnych. Ty musisz, wiesz, poeta kapłan powiedział, powołanie można sobie wmówić.
Ja nie wiem, czy ja to tak powiedziałem, ale pewnie tak. Bo było tak ładnie powiedziane, że w pełni to przyjmuję za swoje. I myślę, że tak, że człowiek potrafi sobie wiele wmówić. No i to całe błogosławieństwo potęgi ducha człowieczego, myślę, że też i ciała. Także dziękuję, Jarek, i za te słowa. No dobrze, ale dość tych kazań.
Do ogrodu, w którym odbywało się pożegnanie ojca Oszajcy, jeszcze w spotkaniach z kulturą zaglądniemy. Ojciec Oszajca w tym fragmencie, którego słuchaliśmy, stwierdził, no to dość kazań. A ja powiem, że kazań nigdy dość, szczególnie jak głoszą je jezuici. Ten najsłynniejszy jezuita to Piotr Skarga. Kazania sejmowe napisał pod koniec XVI wieku, są zaskakująco aktualne. Tytuły pierwszych trzech. O mądrości potrzebnej do rady, o miłości ku ojczyźnie i o pierwszej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z nieżyczliwości ku ojczyźnie. O drugiej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z niezgody domowej. Przypatrzmy się kościołowi ojców jezuitów w Poznaniu. Jezuici, Szewska, 18. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia, sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. 1134 rok jako pierwszy jest wymieniony na tej tablicy.
Tak, w 1134 roku, około tego roku, został ufundowany prawdopodobnie przez króla Bolesława Krzywoustego pierwszy kościół w tym miejscu i trzeba powiedzieć, że to był kościół drewniany w stylu romańskim, a był też pod wezwaniem świętego Gotarda i pozostałość po tym kościółku mamy w naszym kościele. Mało kto o tym wie, że kiedy właśnie teraz zwracamy się wprost do nawy głównej, i widzimy w głównym ołtarzu postać biskupa na chmurach, od niego odchodzą promienie, to jest właśnie postać biskupa Gotarda. Tak dominikanie uczcili pamięć o tym miejscu, a przypomnijmy, że osada świętego Gotarda dała początek w ogóle dla miasta Poznań.
Po świątyni oprowadza nas ojciec Dariusz Michalski, przełożony wspólnoty jezuitów w Poznaniu. Tym miejscem się opiekowali dominikanie najpierw.
Tak, to oni pierwsi budują tutaj kościół w latach 1244-1253. To jest też taka ciekawostka, kiedy pójdziemy wzdłuż ściany kościoła ulicą Dominikańską i będziemy dochodzić do ulicy Garbary, to zobaczymy w chodniku płytę, która upamiętnia, pokazuje miejsce, gdzie przebiegały mury Starego Miasta i jest tam właśnie wymieniona ta sama data, 1253 rok. Te mury tutaj przylegały do kościoła, albo znajdowały się w bezpośredniej bliskości. Jest to właśnie ta data, w której ukończono budowę kościoła świętego Dominika. Tak naprawdę z 1253 roku tym, co się zachowało, to są właśnie mury zewnętrzne, dlatego że gdy wchodzimy do wnętrza świątyni, tak się teraz rozglądamy po niej, to widzimy tutaj mieszankę różnych stylów. Patrząc chociażby w kierunku głównego ołtarza, widzimy pozostałości po dominikanach. Są to tak zwane zaplecki, czyli to, co zostało ze stali, w których zakonnicy odmawiali liturgię godzin, modlili się. To jest to, co jest powieszone po lewej i po prawej stronie. I widzimy w tych stallach obrazy po jednej i po drugiej stronie przedstawiające życie świętego Dominika i życie świętego Jacka, czyli pierwszego świętego dominikanina Polaka.
To one mają kilkaset lat, prawda, te stale?
Zgadza się, tak.
A tutaj jest tablica przypominająca, że przez ile? Przez 4 dni tutaj stała trumna z relikwiami świętego Andrzeja Boboli.
Tak, od 13 do 17 czerwca w czasie przejazdu, uroczystego przejazdu trumny świętego Andrzeja Boboli w 1938 roku z Rzymu do Warszawy, trumna zatrzymała się w Poznaniu właśnie najdłużej, bo aż od 13 do 17, 5 dni w zasadzie. I tutaj co chwilę były sprawowane eucharystie, były ogromne kolejki, które się ciągnęły przez całą ulicę Szewską, żeby ludzie mogli przyjść, stanąć w pobliżu trumny, dotknąć jej różańcem czy obrazkiem. I do dzisiaj znam panią Bogusławę, która wtedy została uzdrowiona w sposób cudowny. Będąc małym dzieckiem, jej tata z Miłosławia wsiadł na rower, przyjechał tutaj, dotknął różańcem trumny z ciałem świętego Andrzeja Boboli, wrócił do córki i dotknął jej gardła i choroba natychmiast ustąpiła. Więc takie cuda się wtedy działy. Święty Andrzej Bobola jest patronem Polski i chyba cały czas o tym przypomina, bo też widzimy tutaj w bocznym ołtarzu obraz Bakałowicza, który był malowany specjalnie na proces kanonizacyjny w 1938 roku w Rzymie, a Bakałowicz malował postać i twarz Andrzeja Boboli, patrząc na szklaną trumnę, która z jego ciałem, i w 1938 roku to ciało, ta twarz były jeszcze bardzo dobrze zachowane. Stąd jest to najwierniejsza podobizna świętego Andrzeja Boboli.
Ludzie wierzyli i były rezultaty. Teraz też by się przydał Andrzej Bobola, żeby wsparł Polaków w walce z koronawirusem.
O to się tutaj nieustannie modlimy też, o powstrzymanie pandemii koronawirusa.
Specjalizujący się w teologii duchowości ojciec Dariusz Michalski jest przewodnikiem w modlitwie dla wielu. Centrum duchowości, jakie stworzyli w Poznaniu jezuici, ma długą tradycję. Kiedy po raz pierwszy się tu pojawili?
Około roku 1550 następuje pierwsza fundacja, pierwsza wspólnota zakonna w Poznaniu. 1570 to jest wybudowanie obecnej dzisiejszej fary i do 1773 roku bardzo aktywnie zakon jezuitów działa tutaj w Poznaniu, też z takim celem, takim ideałem, żeby stworzyć tutaj uniwersytet, ale niestety właśnie kasata naszego zakonu w 1773 roku kładzie kres naszej działalności i wracamy do Poznania w 1919 roku. Pierwsi jezuici zamieszkują przy Sanktuarium Krwi Chrystusa. W pomieszczeniach przy tym sanktuarium znajdujemy schronienie, tak żeby w 1920 roku przeprowadzić się już tutaj na miejsce i zacząć celebrować, sprawować kult w tej świątyni, która jest bardzo zniszczona.
Z tym pierwszym pobytem jezuitów w Poznaniu wiąże się kolegium jezuickie. Te mury do dzisiaj przyciągają uwagę.
Tak, do dzisiaj możemy podziwiać, powiedziałbym, klasyczne założenia budownictwa jezuickiego. To było ogromne kolegium, dzisiaj urząd miejski, ale również szkoła baletowa. To są te budynki wybudowane przez jezuitów. Jeśli spojrzymy na farę, może od tej mniej znanej strony, za farą znajduje się dzisiaj obecnie park, ale zawsze budowaliśmy kościoły w miastach w ten sposób, że w bezpośredniej bliskości kościoła znajdował się ogród jezuicki. I tak jest chociażby w Kaliszu, w Salamance, że no już dzisiaj te ogrody nie są ogrodami, które do nas należą, ale potem można rozpoznać, że przy głównym kościele jezuickim w mieście zawsze znajdował się ogród jezuicki, który później, kiedy jezuici tracili te posiadłości, stawał się parkiem miejskim. Nasza formacja obecnie to jest około 12 lat, porównując to chociażby z formacją księdza diecezjalnego, która trwa 6 lat, no to jest dwukrotnie więcej, ale może tak warto przypomnieć, że pierwszym rektorem kolegium jezuickiego jeszcze sprzed czasów kasaty był Jakub Wujek, czyli ten, który przełożył Biblię łacińską na język polski.
Ogród za farą. Jezuici nie mają ogrodów, ale kiedy trzeba, ogród się znajduje. Tak było w dniu 30 sierpnia 1992 roku, kiedy żegnano Wacława Oszajce. Rozpoczęłam spotkania z kulturą fragmentem reportażu z tamtego wieczoru w ogrodzie Jarosława Maszewskiego. Zebrało się wtedy około 200 osób. Wśród nich był profesor Janusz Marciniak.
Ten wieczór jest niecodzienny, niezwykły właściwie.
Bo jest dedykowany niezwykłemu człowiekowi, dlatego jest niezwykły.
Ostatnio miałeś okazję czytać jego wiersze.
Miałem okazję czytać, przeżywać te wiersze i pracować nad nimi, w tym sensie, że rysowałem ilustracje do tomiku wierszy Wacka, który właśnie ukazał się, który został na dziś specjalnie wydany. I to jest tomik, który trzymasz w ręku, właśnie Juda przyjdzie ostatni, z rysunkami integralnie związanymi z treścią tych wierszy. Juda przyjdzie ostatni. Jest to wiara w to, że nie będzie niezbawionych, tylko tak wykładając to literalnie. I taka jest też teologia tej książeczki. Teologia nadziei, tak bym to określił. Wiersze są bardzo piękne i ja najpierw je przeżyłem, zanim zdecydowałem się cokolwiek zrobić w związku z tymi wierszami, zanim zdecydowałem się cokolwiek tutaj narysować, jakby obok tych wierszy. Są muzyczne wiersze, które się świetnie czyta, które się słyszy, wiesz, słyszy się głos Wacka też w tych wierszach, co jest bardzo rzadkie. Widzi się człowieka, który to pisał. Takie bardzo tobie teraz podałem relacje ogólne. Te wiersze mają swoją głębię również.
Ja myślę, że Wacław Oszajca jest wierny filozofii platońskiej. On jest konsekwentny w poszukiwaniu dobra. Jest to człowiek niezwykle serdeczny. Doznałam jego przyjaznych różnych gestów.
Wiesz, rzeczywiście, masz rację, on jest niezwykły i z niego ten platonizm nie tyle jest jakby głoszony czy oznajmiany, ale z niego po prostu to promieniuje i to w sensie zachowania, w sensie traktowania każdego człowieka. Zauważ, jak on się dzisiaj zachowuje. On właściwie stara się z każdym zamienić chociaż słowo. On nie stoi w miejscu, on tu jest ciągle w ruchu, z każdym rozmawia. Nie chce nikogo pominąć, nie chce o nikim zapomnieć i to jest cały on. To jest cały Wacek właśnie.
Z ojcem Dariuszem Michalskim zatrzymujemy się przy znaczących miejscach w jezuickim kościele. Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia oraz przy kaplicy Matki Bożej Różańcowej.
Gdybyśmy teraz kręcili tutaj za amboną po lewej stronie i weszli do kaplicy Matki Bożej Różańcowej, to wejdziemy do najprawdopodobniej najstarszego sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Polsce na pewno, a najprawdopodobniej też na świecie.
Tutaj jest kaplica różańcowa i ciekawy ołtarz.
Tak, jest to ołtarz z początku XX wieku, ponieważ na początku XX wieku ta kaplica przeszła gruntowną renowację i została jej nadana taki styl już neogotycki. Dla nas przepiękny ołtarz z 15 scenami, medalionami, można powiedzieć, tajemnicami Różańca Świętego i ostatnia scena, czyli ukoronowanie na Królowę Nieba i Ziemi, to Matka Boża Śnieżna z koroną na głowie, wyeksponowany obraz. Ale warto powiedzieć, że kiedy ksiądz Kłos dokonywał zmiany wystroju tej kaplicy Matki Bożej Różańcowej i robił to bardzo konsekwentnie, to wtedy właśnie uznawano, że jest to bardzo kiczowate, że wielka krytyka na niego spadała. Dzisiaj jesteśmy zachwyceni tym, co tutaj możemy zobaczyć. Warto jeszcze może wspomnieć, że pod ołtarzem soborowym, który przylega do tego całego ołtarza Matki Bożej Różańcowej, jeśli odsłonimy płytę, zobaczymy pod ołtarzem postać Jezusa w grobie i wykorzystujemy tą kryptę, mini kryptę, właśnie w Wielki Piątek, kiedy odsłaniamy tablicę, ukazujemy Jezusa w grobie, więc my tutaj nie przygotowujemy jakiegoś dodatkowego ołtarza, miejsca grobu, tylko po prostu ukazujemy to, co jest tutaj w kaplicy.
Jak wymodlić sobie potomstwo? Płyną takie modlitwy u jezuitów. Stoimy przed obrazem Matki Bożej Śnieżnej.
Jest to obraz, który jest nazywany Matką Bożą Borgiaszową, dlatego że właśnie został podarowany zakonowi w Polsce przez trzeciego generała naszego zakonu, przez Borgiasza. I obraz pierwotnie został ofiarowany do nieistniejącego już dzisiaj w Krakowie kościoła świętego Mikołaja, gdzie mieścił się nasz nowicjat i stamtąd nie do końca jasnych okolicznościach przybył tutaj. I jest to taka ciekawostka, również kopia, wizerunek wzorowany na wizerunku Matki Bożej Śnieżnej. To jest bardzo ciekawa historia Matki Bożej Śnieżnej, bo w IV wieku jeden z patrycjuszy modli się gorąco do Boga o potomstwo, którego nieba. I ukazuje mu się Matka Boża, która mówi, że jego prośby zostały wysłuchane. Dowodem na wysłuchanie tych próśb będzie fakt, że na początku sierpnia w Rzymie spadnie śnieg. I tak się rzeczywiście dzieje. W gorącym Rzymie pojawia się zmiana pogody, śnieg spada i w tym miejscu ów patrycjusz rozpoczyna budowę bazyliki ku czci Matki Bożej. Znajdujemy się teraz przy drugim ołtarzu bocznym. Jest to ołtarz świętego Ignacego Loyoli, a więc naszego założyciela. I święty Ignacy został patronem rodzących matek. Jest to związane z wydarzeniem, które miało miejsce w Rzymie w 1545 roku. Wtedy Ignacy towarzyszył modlitwami rodzącej kobiecie Małgorzacie Parmeńskiej. Wyspowiadał Małgorzatę, która uczestniczyła we mszy świętej i z wielką pobożnością przyjęła komunię świętą. Święty Ignacy pozostał na modlitwie w pałacowej kaplicy aż do zakończenia jej porodu. Urodziły się bliźniaki, z których pierwszego ochrzciła zaraz sama położna, nadając mu imię Jan Karol. Niestety zmarł on po kilku miesiącach. Wyczuwając niebezpieczeństwo dla życia drugiego bliźniaka, święty Ignacy ochrzcił go w formie prywatnej, nadając mu imię Jan Paweł. I chłopiec wyrósł na sławnego generała Aleksandra Farnese, który przez całe życie był wielkim protektorem naszego zakonu. Małgorzata nigdy nie zapomniała tego modlitewnego wstawiennictwa podczas swojego trudnego porodu. I my nawiązujemy do tych wydarzeń i w każdy trzeci czwartek miesiąca modlimy się w czasie mszy świętej za wszystkie kobiety, które oczekują potomstwa, pragną tego potomstwa i pod koniec mszy świętej modlimy się przez stawiennictwo świętego Ignacego Loyoli, święcimy jego wodę. To taka ciekawostka, że ta woda może być poświęcona jedynie przez jezuitów i później wierni mogą ją ze sobą zabrać do domu.
Jeszcze jedna ważna postać, którą jezuici przypominają przy okazji swojego stulecia powrotu do Poznania.
Po prawej stronie kościoła przenieśliśmy tutaj wystawę, którą przygotowaliśmy na jubileusz stulecia powrotu jezuitów do Poznania. Są to zdjęcia z lat 50., 60., 70. zeszłego stulecia, które pokazują ogromne tłumy poznaniaków. Odbywały się wtedy procesje ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa właśnie z naszego kościoła na pobliskie wzgórze świętego Wojciecha. I tutaj też na zdjęciach możemy zobaczyć chociażby postać ojca Czesława Białka, wielkiego społecznika, powstańca warszawskiego, który większą część swojego życia zakonnego spędził właśnie tutaj w Poznaniu, organizując przy Szewskiej punkt apteczny, w którym można było kupić w czasach stanu wojennego, dostać lekarstwa, które ratowały życie, zdrowie, które nie były dostępne w jakimś oficjalnym obiegu, ale to jest też bardzo ciekawa postać misjonarza, człowieka, który mimo odniesionych ran w czasie powstania warszawskiego, poranione, przestrzelone nogi, organizował ogromną pomoc do ponad 20 krajów misyjnych, wysyłając ponad 410 ton leków, ubrań, żywności właśnie stąd, z Szewskiej.
A tutaj jeszcze jedno zdjęcie księdza doktora Czesława Białka. Tak. To jest to związane z misjami chyba.
Tak, a to bardzo ciekawa rzecz, że udało się ojcu Białkowi, mimo bycia na wózku inwalidzkim, mimo przestrzelonych nóg, wyjechać do Zambii, wyjechać w te miejsca, dokąd kierował swoją pomoc misyjną. Może jeszcze jedno słowo tak dopowiem, że chyba nie jest przypadkiem fakt, że od 2015 roku w naszych murach gościmy Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które właśnie kieruje pomoc do krajów misyjnych, czyli no, tych wszystkich części Kościoła, które są w potrzebie.
Na przykład teraz pewnie do Syrii.
Do Syrii, tak, przede wszystkim. I moglibyśmy powiedzieć, że to, co czynił ojciec Białek, no, jest po prostu kontynuowane w tej naszej współpracy z pomocą Kościołowi w potrzebie i mamy nadzieję, że również uda nam się w najbliższym czasie przygotować grupę misyjną, która w formie wolontariatu na miesiąc będzie mogła wyjechać do Afryki.
Na wystawie przypomniano powiedzenie księdza doktora Czesława Białka: pracujmy ile się da, na odpoczynek mamy całą wieczność. Kiedy z ojcem Dariuszem Michalskim chodziłam po świątyni, z chóru doszła nas muzyka i poszliśmy za nim. Ale tutaj te elementy stare, też wszystko.
Pedały do pompowania powietrza, tak. No, do miechów. Tutaj po prostu sobie stali i wchodziło się tutaj na te pedały obok, trzymało się za drążek z boku i na zmianę nogami się machało, żeby dostarczać powietrza do organów.
Czyli te organy mogą mieć ile lat?
Organy są z roku 1926. Są to 32-głosowe organy firmy, austriackiej firmy Rieger, które mają oryginalne brzmienie romantyczne. One próbowały być przerabiane na bardziej takie barokowe brzmienie. Na szczęście to są tylko niewielkie ingerencje, ale no, czekamy też na środki, żebyśmy mogli dokonać renowacji tego instrumentu.
Ojciec Witold Radkiewicz.
Ja muszę być gotowy na takie niespodzianki.
Tak, w życiu człowiek musi być gotowy na wszystko.
Trzeba będzie zamknąć. Jeszcze.
To ojciec tutaj sobie zachodzi od czasu do czasu i gra. Na chwałę Bożą.
No, czasami tak.
Dla przyjemności też wiernych.
Co jakiś czas gram tak zwane mini koncerty, czyli takie trzy.
nie za długie, proste utwory, zgrabne, krótkie, żeby nie zanudzać ludzi, ale dać trochę blasku po prostu.
A gdzie się ojciec tego nauczył?
No w tej chwili się uczę, mam profesora i się uczę, cały czas się uczę. Nie jest to, co powinno być i dużo jeszcze, bardzo dużo brakuje. No ale pomału posłucham się do przodu.
To znaczy, że nie przeszedł ojciec przez konserwatorium, czyli to, no przyszło, to przyszło tutaj, już w zakonie, tak?
To znaczy,
to powołanie muzyczne.
Wcześniej miałem ognisko muzyczne skończone, co mi nic nie dało. No i tam tudzież inne jeszcze rzeczy, ale to właściwie było no prawie że nic. Natomiast rozwój nastąpił za ojca superiora obecnego, który powiedział, żeby grać koncerty, że mam też coś dawać dla innych, a nie dla siebie. No i wziąłem się za naukę, a poza tym dostałem dobrego profesora. No i może był ten czas akurat.
Czyli do wszystkiego można dojść.
Tak Bogu ufa, jakby wszystko zależało od Niego, ale tak działa, jakby wszystko zależało tylko od Ciebie. Więc mamy te nasze ludzkie możliwości, talenty i próbujmy je wykorzystywać, a Pan Bóg stwarza okazję, kiedy możemy je dać innym.
Słowa ojca Dariusza Michalskiego są godne zapamiętania. Mamy te nasze ludzkie możliwości i talenty i próbujmy je wykorzystać. A Pan Bóg stwarza okazję, kiedy możemy je dać innym. Tak działo się z wymianą talentów w ogrodzie Jarka Maszewskiego. Dziś zabawiam się w spotkaniach z kulturą w zmianę czasu i przestrzeni. Po raz kolejny wracamy do 30 sierpnia 92 roku, kiedy to żegnano ojca jezuitę Wacława Oszajcę, który wrósł w Poznań i tutejsze środowiska. Wśród licznych gości spotkałam Jacka Kowalskiego.
Uczestniczyłem dwa razy w spotkaniu i grupy związanej z galerią, czy z takim ośrodkiem kultury chrześcijańskiej, który formuje się u ojców jezuitów. Poza tym sporo moich znajomych zna go mniej lub bardziej osobiście, jak mogę się domyślać. Znam troszeczkę jego poezję. Mówię troszeczkę, bo rzeczywiście ten kontakt nie był może jakiś taki wielki. Natomiast znam z kolei ludzi, którzy śpiewają jego poezję, którzy zetknęli się z nim poza Poznaniem, w Lublinie, w Gdyni, w Gdańsku. I fama tej osobistości dotarła już do mnie bardzo, można powiedzieć, dotarła do mnie bardzo wcześnie. To też byłem onegdaj bardzo ucieszony, słysząc, że przyjeżdża do Poznania. I faktycznie to się sprawdziło, że był i jest tutaj kimś.
Pieśń z cytatem.
Z cytatem wiersza Wespazjana Kochowskiego, polskiego XVII-wiecznego poety. Z wiersza do lutni. Lutni moja ulubiona, lutni wdzięczna, złotostrona. Kto twe cnoty, kto przymioty, kto wychwali dźwięk twój złoty.
Lutni moja ulubiona, lutni wdzięczna, złotostrona, kto twe cnoty, kto przymioty, kto wychwali dźwięk twój złoty. Wszystkie góry, wszystkie skały tobie będą tańcowały. Wszystkie góry, wszystkie skały tobie będą tańcowały.
Jacek Kowalski wspomniał o Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej i Galerii u Jezuitów. To miejsce ważne na kulturalnej mapie Poznania. Z galerią łączy się nazwisko ojca Władysława Wołoszyna.
Wołoszyn oznacza pasterz. Ja kiedyś na spotkaniu grupowym studentom rzuciłem takie pytanie. Gdzie Pan Jezus powiedział, że jest dobrym Wołoszynem? Byli zaszokowani. No więc wyjaśniłem im, że to nazwisko znaczy tyle, co pasterz, prawda?
Wiceprezydent Poznania Maciej Frankiewicz tak mówił o ojcu Wołoszynie.
Pierwsze spotkanie to jeszcze końcówka lat 80., rok 88-89, lata czasy, gdy trochę inaczej się żyło, gdy nie tak wiele było osób, które decydowały się na to, aby podejmować ryzyko wspierania artystycznej działalności niezależnej. Pamiętam spotkania u ojców jezuitów, koncerty przed kościołem. To wszystko, co zawdzięczaliśmy księdzu Władysławowi Wołoszynowi, nie było to wcale takie proste.
Juliusz Kowalski. Imię Juliusz wzięło się stąd, że urodził się w Krzemieńcu. Przez wiele lat kierował galerią, a tak mówił o ojcu Władysławie Wołoczynie.
Kim jest ojciec Wołoczyn? Jest naszym przyjacielem, znakomitym naszym przyjacielem. Kimś, kto poświęcił się niesłychanie, aby uruchomić to miejsce, jakim jest Galeria u Jezuitów, Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej. On w to od samego początku wierzył, że to jest miejsce do tego stworzone, że tu trzeba to dzieło zrealizować. A my, znając różne smutne doświadczenia z takich jakichś tego typu działań, starań o cokolwiek, nie wierzyliśmy wtedy, pamiętam. Po doświadczeniach właśnie stanu wojennego, kiedyśmy się balansali z wystawami po różnych miejscach, po kościołach, ciągle gdzieś tam przepędzani z miejsca na miejsce, nie wierzyliśmy. A tymczasem powstało wielkie dzieło, które do dzisiaj funkcjonuje już prawie 12 lat. Galeria, która jest bardzo znanym miejscem i nie tylko w Poznaniu, i cenionym przez artystów, przez krytyków, przez znawców sztuki, miejscem takim otwartym. I to, że on to stworzył i że on bronił tego miejsca, bo były zagrożenia, już nawet nie chcę mówić skąd płynące, ale bardzo poważne, bo były plany, żeby to miejsce służyło zupełnie innym celom. A on to obronił, nie mając takich argumentów właśnie. W tych czasach wszyscy szukają właśnie pieniędzy, wszyscy szukają środków zarobkowych. Wielkie, piękne wnętrza mogą wspaniale zarabiać dzisiaj. A to nie, a to jest oddane bezinteresownie na kulturę właśnie. I to po prostu nigdy nie za wiele podziękowań pod adresem ojca Wołoszyna, gratulacji i ciepłych słów, bo to, co zrobił, to wielkie dzieło.
Nagrywałam tę rozmowę podczas jubileuszu ojca Wołoszyna. Galeria u jezuitów działa już blisko 30 lat. Teraz jej dyrektorem jest ojciec Jacek Wróbel. Jego zasługą jest stworzenie 5 lat temu pracowni działań twórczych przy galerii. Wchodzimy do pracowni działań twórczych w 17-wiecznych krużgankach poklasztornych klasztoru dominikańskiego. Prowadzone są warsztaty z pisania ikon, z mozaiki, pozłotnictwa, dekoracji i innych rzemiosł artystycznych. Swoje pasje w tym miejscu rozwinęło już kilkaset osób. Motto, które przyświeca zajęciom. Tam, gdzie spotyka się wiele trudności w realizacji dzieła, tam tym większego owocu należy się spodziewać. To słowa założyciela zakonu jezuitów, świętego Ignacego Loyoli. Zapytałam ojca Jacka Wróbla, czy te warsztaty to była jego inicjatywa.
To jest moja inicjatywa i jednocześnie byłem pierwszym prowadzącym warsztaty właśnie z dziedziny ikonopisania.
A gdzie się ojciec tego nauczył?
W Krakowie, w pracowni założonej przez ojca Zygfryda Kota, jezuitę, przy Stowarzyszeniu Twórców Sztuki Sakralnej Eklezja. Tam to były takie pierwsze początki zapoznania się z warsztatem ikony, chociaż ikona jako taka interesowała mnie od dawien dawna, można powiedzieć od zawsze. I na bazie tego swojego doświadczenia poznawania warsztatu bardzo szybko tak się okoliczności ułożyły, że zostałem poproszony podczas mojego pobytu pracy i studiów w Warszawie, żeby tam przy duszpasterstwie akademickim jezuitów przy sanktuarium Andrzeja Boboli poprowadzić taką grupę fascynatów ikony, poznawania modlitwy z ikoną, również prowadzenia warsztatów, więc na kanwie tych spotkań wyrosła w Warszawie pracownia Droga Ikony, która od 2007 roku znajduje się przy parafii świętego Szczepana w Warszawie na Mokotowie. I ta pracownia działań twórczych w Poznaniu przy Galerii Jezuitów jest, można powiedzieć, taką implementacją tamtego doświadczenia, tamtego pomysłu stworzenia takiej platformy rozwoju osobistego dla osób, które nie mają wykształcenia artystycznego, profesjonalnie nie zajmują się twórczością, ale chcą rozwijać swoje pasje twórcze, odnajdują je, więc aby stworzyć im możliwości rozwoju tych zdolności twórczych, manualnych, w oparciu o ikonę i inne dziedziny pokrewne, czyli łączenie twórczości artystycznej z duchowością chrześcijańską. Ta obecność tych ikon, czyli ta ekspozycja, ta wystawa daje nam poczucie, że uczestniczymy w czymś, co jest dużo większe niż tylko same nasze pragnienia twórczości takiej artystycznej, estetycznej, ale to jest wejście no, w pewną historię, w pewne misterium, w pewną tradycję, która no, jest bardzo rozległa.
A jakich świętych tutaj odnajdziemy na tych ścianach?
No, znajdziemy przede wszystkim ikony Chrystusa i Matki Bożej, bo to są dwa podstawowe obrazy, z których wyrasta sama ikonografia chrześcijańska, ale znajdziemy również ikonografię aniołów, znajdziemy ikonografię tak zwanych świąt, czyli tych wydarzeń, które są opisane w Ewangelii, czy też w Starym Testamencie. Znajdziemy ikony świętych. Tutaj mamy przykład świętego Jerzego na koniu, zabijająca smoka, bardzo, bardzo taka popularna na wschodzie chrześcijańskim ikona. Znajdziemy też ikonę świętego Józefa, opiekuna kościoła. To jest taki nowy typ, można powiedzieć, który powstał tutaj w pracowni. Adaptacja katolicka, pewnego takiego wschodniego, bizantyjskiego sposobu przedstawiania świętych.
Czy ojca praca tutaj też jest?
No, zasadniczo co najmniej połowa tych prac to są moje. Też z tego względu, że system prowadzenia warsztatów, jaki opracowałem, polega on na tym, że nauczając, ja sam przy uczestnikach maluję określoną ikonę i to na większej powierzchni, po to, żeby wyjaśniając, pokazywać jednocześnie, jak poszczególne etapy ikony się wykonuje, mówiąc o znaczeniu takim i duchowym, i technicznym tego procesu twórczego. Także te prace, te ikony później pozostają w pracowni jako taki właśnie przykład, no, którym mogę się podzielić i jakby w oparciu o który mogę też powiedzieć coś więcej i więcej wyjaśnić.
A odbywał ojciec taką podróż po Kresach u wschodnich sąsiadów też, gdzie tych ikonopisarzy jest więcej?
Tak, no już na terenie Polski, prawda, Bieszczady czy Beskid pełne są obecności właśnie tej tradycji wschodniej, tych cerkwi, które no, albo ocalały, albo są rekonstruowane. Więc też znajdują się tam ikonostasy. Są oczywiście piękne zbiory w polskich muzeach, w Sanoku, prawda, dwa wspaniałe zbiory, jeden w Muzeum Narodowym, drugi w Skansenie, w Łańcucie w Muzeum Narodowym, no, nawet w Warszawie, w Białymstoku, czy w ogóle więcej na Podlasiu. No i oczywiście też udało mi się odwiedzić kilka ciekawych miejsc na terenie Ukrainy, no zwłaszcza we Lwowie. Miałem okazję zobaczyć też galerię Tretiakowską, która no, jest taką mekką, jeśli można powiedzieć, ikonografów, a więc tych najwspanialszych zbiorów ikonograficznych, począwszy od Teofana Greka i Andrzeja Rublowa.
O którym Tarkowski zrobił film.
Wspaniałe dzieło takie, które paradoksalnie nie jest poświęcone Rublowowi jako malarzowi, jako artyście, tylko jako takiemu teologowi, człowiekowi, który głęboko wchodzi tak empatycznie w doświadczenie Bożej miłości, Bożego miłosierdzia. I to jakby no, ta finalna scena tego filmu Pasja według Andrzeja Rublowa, Tarkowskiego, gdzie jest pokazane rzut kamery na ikonę Trójcy Świętej, która jest przede wszystkim ikoną komunii, pojednania, do czego dążył wtedy naród ruski i to, co Andrzej Rublow w swoim testamencie ikonograficznym, ale też jako teologa chciał przekazać, że zbawienie, że piękno jest w jedności.
Gdzie ojciec się kształcił? Bo wiadomo, że jezuici to zgłębiają i zgłębiają nauki i lata całe trwa edukacja, prawda?
Tak, oczywiście. Znaczy, no, moja droga edukacyjna jest taka dość rozległa, bo to zainteresowanie w ogóle tematami duchowości wschodu to już wiązało się z moimi pierwszymi studiami filozoficznymi na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, jeszcze przed wstąpieniem do jezuitów, później studia w Akademii Filozoficznej Ignacjanum w Krakowie, naszej jezuickiej, studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym Bobolanum w Warszawie, później miałem okazję studiować w Instytucie Teologiczno-Filozoficznym Saint-Sèvres w Paryżu, no i również na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. I to są jakby te zręby poznania intelektualnego, natomiast no, przy okazji tych moich różnych pobytów i etapów edukacyjnych, zawsze miałem gdzieś okazję spotkać ikonopisów, ikonografów, od których przyjaźniąc się, jakoś też uczyłem się tego warsztatu.
Gratuluję ojcu tak pogłębionych studiów.
Wiedza okazuje się owocna wtedy, kiedy można ją zastosować, a stosowanie w tym wypadku polega na dzieleniu się z innymi. To jest dla mnie zawsze największa radość, kiedy ktoś dzięki tym spotkaniom warsztatowym odkrywa głębie swojej wiary, w której był osadzony, ale no, jak to czasem bywa, traktujemy te sprawy powierzchownie, potocznie, a dopiero dotknięcie pewnych rzeczy, które poruszą nasze serce, sprawia, że otwiera się przed nami no, bardzo szeroka perspektywa i wielka głębia.
To jest drugie pomieszczenie, równie piękne.
Tak, tu w drugim pomieszczeniu pracowni mamy zaaranżowane oratorium, które jest takim ważnym miejscem dla warsztatów ikonopisania, ponieważ no, każde spotkanie warsztatowe rozpoczynamy modlitwą przed ikoną. Mi zależy na tym, żeby to poznanie ikony przez uczestników warsztatów było integralne, to znaczy, żeby oprócz poznania samego warsztatu, oprócz poznania też takich treści intelektualnych dotyczących znaczeń, historii, symboliki, żeby również zakosztować te ikony, tu na przykładzie właśnie modlitwy. Modlitwy bardzo prostej, bo polega ona na tym, że w milczeniu siadamy sobie przed ikoną, w tle sączy się delikatnie muzyka liturgiczna Kościoła Wschodniego, zapalamy świece, rozpalamy kadzidło, także wszystkie zmysły doznają tutaj takiego właśnie poruszenia. I właśnie chodzi o to, żeby w tej modlitwie ikoną nauczyć się takiej modlitwy prostoty, zapatrzenia, kontemplacji. Tu nie chodzi o to, żeby analizować, tu nie chodzi o to, żeby rozmyślać, tylko pozwolić, żeby nasze spojrzenie spoczęło na ikonę i dojść do takiego momentu, abyśmy poczuli, doświadczyli, że postać z ikony na nas patrzy.
Tylu świętych na nas spogląda.
No ale właśnie to jest istotne też przy ikonie i to jest piękno. Oczywiście my tutaj tylko tak smakujemy tego piękna liturgii w wymiarze wschodnim, gdzie właśnie połączenie obrazu, muzyki, zapachu,
śpiewu,
światła, prawda, to są te wszystkie elementy, które no, gdzieś bardzo nas głęboko poruszają, a jednocześnie są bardzo spójne. Nie? I to jest klimat ikony. To jest klimat ikony. Dlatego najpiękniej ikony ogląda się w kościele, w cerkwi, do której się wejdzie, gdzie jeszcze zapach kadzidła po liturgii, gdzie jeszcze być może ktoś tam z osób modlących, to zwłaszcza w Rosji, na Wyspach Słowieckich, też jak miałem okazję być, zauważyłem, że po prostu przychodzą jakieś panie i modlą się w postaci takiego cichego śpiewu. I to wszystko oddaje tą głębię i to piękne tej ikony, której, no właśnie, której domem jest świątynia.
O pisaniu ikon i głębi ikony mówił ojciec Jacek Wróbel, dyrektor Galerii Jezuitów. Odwiedziliśmy klasztor z okazji setnej rocznicy powrotu do Poznania ojców jezuitów. To miejsce, które dobrze służy poznaniakom. Ojciec superior Dariusz Michalski.
Obecnie przygotowujemy się do renowacji tak zwanego oka opatrzności, czyli można powiedzieć kuli, wyraz z takim trójkątnym wyobrażeniem oka opatrzności i krzyżem wieńczącym całą półtorametrową rzeźbę, która będzie umieszczona na szczycie kościoła. Oko opatrzności, które spogląda, można powiedzieć, na miasto Poznań. W przyszłym roku rozpoczynamy prace termomodernizacyjne zmierzające do ocieplenia wnętrza kościoła. No, kościół po prostu słynie z tego, że jest jednym z najzimniejszych kościołów w Poznaniu, więc czy to modlitwa, czy koncert, czy jakiekolwiek spotkanie tutaj, no, będzie się już odbywało, mamy nadzieję, że w przeciągu 2 lat w znacznie lepszych warunkach.
Ojcom jezuitom życzę dalszej skutecznej pracy duchowej, z wiernymi i sympatii ich oraz wdzięczności, którą niejednokrotnie poznaniacy już wcześniej jezuitom okazywali. Kłaniam się Państwu, Barbara Miczko-Malcher.